Amen. Możecie usiąść. Także ja chcę wszystkich serdecznie przywitać w tym drogim imieniu naszego Pana. Mamy pozdrowienia z Chile. Z wdzięcznością je przyjęliśmy. I także my pozdrawiamy jeszcze raz stąd bardzo, bardzo serdecznie nasi drodzy braterstwo tam są naprawdę, co dotyczy doświadczenia, które uczynili, dożyli, są wyjątkowi. Pomimo to, poza tym potrzebowało to pewnego czasu, ale tam stało się rzeczywiście zdziałane to od Boga. Żaden człowiek nie potrzebował pomagać do tego i tak jesteśmy Panu bardzo, bardzo wdzięczni za to, co On tam uczynił. Tak, w całej południowej Ameryce, na całym świecie uczynił. I nam pozostaje naprawdę tylko jedno i to jest Panu, naszemu Bogu dziękować za to, co On obecnie na ziemi czyni. I tym jesteśmy po prostu zainteresowani. Chcemy mieć udział w tym, co Bóg przyobiecał i w tym, co czyni. I w spojrzeniu na obficie pobłogosławioną podróż do Izraela, którą od 6 do 16 kwietnia mieliśmy, chciałbym tylko bardzo krótko na to zejść. Była to jedna z najpiękniejszych podróży. 5 dało się ochrzcić w Jordanie i mieliśmy wieczorami obficie błogosławione nabożeństwa i to prowadziło do tego, że w jeden wieczór także nasz brat Cwika, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, przyszedł do przodu i powiedział: bracie Frank, ja chciałbym być od Ciebie pobłogosławiony. Moją odpowiedzią było: Ciebie Bóg pobłogosławi. I to uczyniliśmy później. Włożyłem ręce na niego i modliłem się, ale Bóg pobłogosławił. I płynęły tam łzy i Bóg był rzeczywiście obecny. I ogólnie 15 osób w jeden wieczór dało za siebie modlić. Było to spontanicznie i można było działanie Ducha Bożego odczuwać i dożyć. I aby to streścić, cały kraj zwiedziliśmy i jechaliśmy przez Sinaj, przez pustynię Cin, aż do Czerwonego Morza. I rzeczywiście każdy raz jest to dożycie, gdy się tam stoi, gdzie działo się nadnaturalne na ziemi, gdzie się te miejsca pisma czyta, można czytać, jak Bóg nakazał Mojżeszowi znieść Twą laskę ponad morzem i Bóg rozdzielił to morze i lud izraelski przeszedł suchą nogą poprzez Morze Czerwone. I gdy wrogowie Egipcjanie ścigali i chcieli ich ścigać, to stało się to, że wszystkie wozy i konni byli w morzu wielu. Aha. I te ściany się zapadły i cała ta egipska armia została pogrzebana. I Miriam wzięła instrument na drugiej stronie i proroczo śpiewała i dziękowała Bogu za to, co uczynił. Także na wszystkich tych innych miejscach przyprowadziliśmy sobie przed oczy, co nadnaturalnego, jakie nadnaturalne działanie Boże tam się działo, aż do Wielkiego Dnia Pojednania naszego Boga z ludzkością na krzyżu, na Golgocie, na tym wzniesieniu Golgocie. Byliśmy w Getsemane, byliśmy na Górze Oliwnej. Także mogliśmy się wczuć w tą drogę cierpienia. I tym najszczytowym punktem w podróży izraelskiej jest to miejsce grobu i ten ogród. I tam mieliśmy dwa nabożeństwa. Jedno ze spojrzeniem na wzgórze Golgoty, a drugie, gdy zwiedziliśmy ten pusty grób. I dzięki Bogu za dokonane zbawienie. Dzięki Bogu za krew baranka, przez którą zostaliśmy zbawieni. Dzięki Bogu za wielki dzień pojednania, w którym Bóg, który Bóg nam darował i to słowo się wypełniło. Bóg był w Chrystusie i pojednał świat z samym sobą. Następną myślą było, gdy zapytałem brata Cwikę, z ilu krajów Żydzi powrócili do ojczyzny. On powiedział, ze 144 krajów lud Boży powrócił do kraju obiecanego. I to z tym jedynym pragnieniem, aby widzieć to słowo obietnicy wypełnione w kraju obietnicy, to słowo obietnicy widzieć wypełnione. I tak myśleliśmy szczególnie na to miejsce pisma u Ezechiela 36 od wiersza 24. Przejdziemy zaraz dalej do następnych miejsc pisma. Ezechiel 36 od wiersza 24. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich ziem i sprowadzę was do waszej ziemi. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. I przychodzi tu ten punkt szczytowy. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. I wykonywać je. I następna obietnica przychodzi. i będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. W ostatnim ogólniku pisaliśmy przez wiarę i posłuszeństwo posiadł Izrael ten obiecany kraj, a przez niewiarę i nieposłuszeństwo rozpoczęła się ta daleka droga, zbłądzeni we wszystkich krajach ziemi, gdyż tego największego dnia Bożego, Bożej łaski nie rozpoznali. I tak to Bóg poprowadził, że w międzyczasie zbór z narodów jest wywoływany i Bóg z Izraelem rozpoczął i Bóg z Izraelem i zakończy. Na końcu wszystko będzie dobrze i żaden człowiek nie będzie się skarżył u Pana. I w Ewangelii Marka mamy także opisany ten czas końca. Ja chciałbym tylko bardzo krótko na to tutaj odnośnie tego mówić i może już teraz podkreślić, jak wielkim się mi to stało i nam wszystkim miałoby się stać, że Bóg w naszym czasie tak wiele łaski darował, że także my możemy wierzyć, jak mówi Pismo, i nie biegać za jakimiś interpretacjami. I wy wiecie, ja znam się w Królestwie Bożym trochę od 1949 roku, przeminęło właściwie 60 lat, gdzie wiele się dożyło, gdzie się wiele słyszało i widziało. Także wszystkie te różne interpretacje, wykłady, które dali znani ludzie, także to, co dotyczy biblijnego proroctwa. I wdzięcznie stwierdzamy, że Bóg przyobiecał proroka i posłał, aby nas w tą proroczą część wprowadzić, nie interpretacja, ale objawienie z łaski darował. I ja nie chciałbym tutaj też na to bliżej schodzić, ale jest nadal interpretowane, ale nie między nami. Między nami płaci to prorocze słowo, tak jak było już właśnie czytane w wprowadzeniu, i te biblijne proroctwo nie dopuszcza własnomyślnej interpretacji, naprawdę ani jednej. Biblijne proroctwo musi być obserwowane w wypełnieniu i w tym rozpoznajemy, że Bóg czyni historię zbawienia i że się wypełnia to, co On przyrzekł. Tutaj w Ewangelii Marka w 13 rozdziale czytamy od wiersza 27. Marek 13 od wiersza 27. I wówczas pośle aniołów i zgromadzi wybranych swoich z czterech stron świata, od krańca ziemi aż po kraniec nieba. I następnie przychodzi to porównanie, z drzewem figowym, jak już u Hoseasza w 9 rozdziale, 10 wierszu jest napisane, 28, a od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Następnie przychodzi, tak jak już w ostatnim czasie ciągle na nowo podkreślaliśmy to, wiersz 29. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Także to czytaliśmy już w słowie wprowadzającym. Jesteśmy naocznymi świadkami tego, byliśmy świadkami tego, co się stało. Byliśmy z Nim na tej Górze Świętej. Słyszeliśmy ten głos wstępujący z nieba. Byliśmy przy tym, gdy stało się to nadnaturalne. Byliśmy przy tym, gdy chorzy zostali uzdrowieni. Byliśmy przy tym, jak martwi byli wzbudzani i przy tym, gdy tysiące zostały nakarmionych. Byliśmy zawsze przy tym. Byliśmy na górze objawienia z naszym Panem i Zbawicielem. Dożyliśmy tego. Widzieliśmy i słyszeliśmy. Bracia i siostry, to samo możemy i my teraz poświadczyć. Nie tylko mamy to prorocze słowo, ale my widzimy wypełnienie. Widzimy przecież wypełnienie biblijnego proroctwa i my w tych dniach słyszeliśmy głos Pana, słyszeliśmy głos słowa i możemy Bogu tylko dziękować za to, co On już uczynił i także obecnie czyni. W wierszu 33 czytamy: baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Widzicie, że wypełnia się proroctwo, ale kiedy ten dokładny punkt jest, kiedy rozlegnie się trąba i powtórne przyjście będzie miało miejsce, powtórne przyjście Pana, tego nie wie nigdy nikt. Tego nie wie nikt, ale nasz Pan mówi do nas wszystkich. Łukasza 21 i mówi jeszcze raz, gdy będziecie widzieć, że to wszystko się dzieje, to wznieście wasze oblicza, gdyż wiecie, że się zbliża wasze odkupienie. Nie czuwajcie. Widzicie wypełnienie biblijnego proroctwa. Także ogólnie, nie tylko na Izraelu, ale na to także nie będziemy dalej schodzić. Pomyślmy na Daniela 2, Daniel 7, jak ten mąż Boży wtedy ten, jak widział te królestwa ziemskie i szczególnie to ostatnie, że całe, które zmiele całą ziemię i podepcze i będzie panować. Do przeczytania jest to u Daniela 2, wiersz 40. Do przeczytania u Daniela 2, wiersz 44. Do przeczytania u Daniela 7, wiersz 23, można by te miejsca Biblii przeczytać i to ten most do objawienia 17 i 18 postawić i dokładnie ten opis mieć przed oczami, gdzie to czwarte królestwo, ostatnie królestwo świata będzie miało siedzibę i dowiadujemy się także, kto będzie miał to panowanie nad królami ziemi. I teraz w tym wypadku przechodzimy do szczególnego punktu. Wszyscy interpretowali, nawet gdy rozmyślamy o tym, nie chcę tutaj osobiście mówić, ale ten szczególny ten człowiek z Holandii, który tutaj w Szwajcarii miał swoją główną siedzibę, co za interpretację w tych wszystkich latach dał, aż do znaku, znamienia zwierzęcia, które mógł mówić i tak dalej. I gdy przyszła telewizja, to przyszła także ta interpretacja, że to jest ten obraz, który może mówić, umie mówić. To są rzeczy, po prostu niemożliwe interpretacje zostały podane i myślimy o łasce, którą Bóg nam darował, że mogliśmy przyjąć służbę brata Branhama, wprowadzenie do tego biblijnego proroctwa z łaski otrzymaliśmy to. Nie wiem, jak to wy to uważacie, ale dla mnie znaczy to wszystko. Bóg nie tylko przyobiecał proroka, on go posłał. I ja tak myślałem na następujące konteksty. W drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale od 13 wiersza do 15 mówi Bóg do Mojżesza, a Mojżesz do Boga i pyta, kto mnie posłał, co mam powiedzieć ludziom, gdy będę zapytany. I przyszła ta odpowiedź. Mamy to tutaj przed nami. Druga Księga Mojżeszowa w trzecim rozdziale od wiersza 13. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? Mojżesz był świadom tego, że nie wystarczy po prostu powiedzieć, Bóg mnie posłał. On Boga osobiście znał. Otrzymał objawione Jego imię. I tak jak mogliśmy czytać następnie, że Bóg się Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi jako wszechmogący Bóg objawił, ale swoim imieniem Elohim, Jahwe, jeszcze się nie objawił. I teraz to pytanie, jak się nazywa Bóg, który mnie posyła? I Bóg dał im odpowiedź. A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I on pozostanie tym jestem, który jestem przez wszystkie czasy i aż na wieczność. U Izajasza w 6 rozdziale czytamy, czytamy o tym potężnym dożyciu, który ten prorok miał. Widział Pana na tronie i widział te rzesze niebiańskie po prawej i lewej stronie. I czytamy w wierszu 8 o posłaniu, które on otrzymał. Bracia i siostry, dzisiaj rozchodzi się tylko o to, aby rozpoznać, czy w naszym czasie biblijne proroctwo także w tym znalazło wypełnienie, że Bóg przed tym wielkim i strasznym dniem Pana proroka posłał, który nas, nam to ostatnie poselstwo przyniósł i z tym połączone, że to poselstwo przed tym drugim powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa idzie. I jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne, że anioł Pana, bratu Branhamowi 7 maja 1946 roku powiedział, jak Mojżesz dwa znaki Mojżeszowi zostały dane, także i tobie będą dwa znaki dane. Posłanie, które Bóg w nadnaturalny sposób potwierdził. I przyjaciele, rzeczywiście przychodzimy do tego punktu. Przeczytajmy tutaj u proroka Izajasza, u Izajasza w 6 rozdziale, wiersz 8. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Co pozostaje mężowi innego, jak Bożemu posłaniu, iść za Bożym posłaniem i przyjąć to posłanie i wyruszyć w drogę, i aby to Boże poselstwo przynieść. Pomyślmy na to słowo naszego Pana, także w Dziejach Apostolskich, skierowane do Pawła, Dzieje Apostolskie, rozdział 22, od wiersza 21. My wszyscy znamy historię nawrócenia się apostoła Pawła. Ale z tym nie było tylko związane osobiste przeżycie zbawienia, ale z tym Bożym powołaniem i posłaniem była historia zbawienia Boga, Boża historia zbawienia związana. Dzieje Apostolskie 22, od wiersza 21. I rzekł do mnie, idź, bo ja cię wyślę daleko do pogan. A więc posłanie, powiedzmy dzisiaj w pokorze, ale z pewnością, gdy brat Branham 11 czerwca 1933 około 14 po południu z tej nadnaturalnej chmury światła zostało zawołane bratu Branhamowi, tak jak Jan Chrzciciel szedł, został posłany przed pierwszym przyjściem Chrystusa, tak będziesz ty z poselstwem posłany, które będzie szło przed drugim przyjściem Chrystusa. Ja w to wierzę z pełnego przekonania. Nie tylko dlatego, że byłem świadkiem naocznym. Ja widziałem także świadków naocznych w 1969. Ja widziałem także naocznych świadków, którzy byli w 1933 roku tam, gdy to się stało. A więc nie tylko gdzieś w jakimś odległym roku, ale czy kącie, ale całkiem otwarcie. I tam był chrzest, gdzie około 4000 ludzi stało tam nad brzegiem rzeki Ohio i wszyscy, bez wyjątku, wszyscy słyszeli, widzieli to nadnaturalne światło. I gdy wtedy ten głos do brata Branhama został skierowany, ale z tym to jeszcze nie jest uczynione, gdyż te ogólne słowa, gdy się je chce razem uchwycić, to brzmią, że to poselstwo, brat Branham to także podkreślał, nie ty, ale to poselstwo będzie szło przed drugim przyjściem Chrystusa. Bracia i siostry, my nie marnujemy waszego czasu. To Boże poselstwo, które Bóg dał, je niesiemy rzeczywiście na cały świat i do wszystkich krajów. Jest to to ostatnie wołanie, które teraz jest skierowane do zboru z narodów. I tak jak Izrael zostaje zbierany ze wszystkich, zgromadzany ze wszystkich ludów, tak będzie i zbór oblubienicy ze wszystkich ludów, narodów, języków wywołany. I w drugim do Koryntian mamy w trzecim rozdziale ta wypowiedź apostoła Pawła, że Bóg nam daje siłę. Ona nie pochodzi od nas, ale zawsze od Boga. Każda służba, każde powołanie, każde posłanie musi i ma swój początek w Bogu Panu, którego plan zbawienia musi przyjść do wypełnienia i my możemy z łaski to dożywać. Po pierwsze, w drugim do Koryntian, w trzecim rozdziale, tutaj czytamy od wiersza 6, który też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza. Nie litery, lecz ducha. Bo litera zabija, duch zaś ożywia. I przychodzi tutaj to wprowadzenie także odnośnie Izraela, danie zakonu i to, co Mojżesz uczynił, i że on położył zasłonę na swoje oblicze. I tak czytam od wiersza 11. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Tutaj mamy do czynienia z tym trwałym. Nie będzie już zasłony. Ta zasłona została zabrana i gdy przechodzimy do objawienia 1, objawienie Jezusa Chrystusa, to zasłona została zabrana i tutaj jest napisane w wierszu 13. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać. Teraz to przychodzi. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Nie pomoże nic, gdy tylko Pisma Starego Testamentu czytamy. Objawienie Jezusa Chrystusa musi do tego dojść. Należy do tego. To należy do tego. I teraz dożyliśmy tego przy ścianie płaczu na nowo. I także przy tym płakaliśmy. Gdy się widzi, jak szczególnie ci ortodoksyjni Żydzi w pełnym oddaniu z ciałem i duszą modlą się i jeszcze raz się modlą, czytają w Torze i w Talmudzie, cokolwiek tam jest czytane. I ten ból, ta zasłona zasłona i jeszcze jest ponad nimi. Ale bądźmy szczerzy, czy ta sama zasłona nie jest ponad wszystkimi wierzącymi we wszystkim zborach? Czy nie tylko w Jezusie Chrystusie samym ta zasłona nie zostaje zabrana? To nie może każdy sobie sam wziąć. To musi być nam dane od Boga. I dlatego jest wszystko ugruntowane na objawieniu. Objawienie Jezusa Chrystusa, które Bóg swemu słudze Janowi dał, aby wszystkim sługom Bożym to samo objawienie dalej zostało podane, mogło być podane. I to samo dotyczy także Pawła. To samo dotyczy i brata Branhama. Oni są mężami Bożymi, którzy w tym domu Bożym zostali bezpośrednio postawieni i dla nas na ten czas bardzo szczególnie ważne, aby słuchać tego, naprawdę dokładnie słuchać, co Duch zborom teraz ma do powiedzenia i w wierze, w posłuszeństwie wiary zostać znalezionymi. W ostatnim ogólniku także to podkreśliliśmy. Gdy oblubienica przygotowuje się na dzień wesela czy ślubu, to na samym końcu nie chodzi o to, co ludzie mówią czy nie mówią, ale o to, żeby w tej szacie bez plam i zmarszczek, żeby spotkać tego oblubieńca. I to jest ta sytuacja, w której się teraz znajdujemy. I do tego możemy bezpośrednio z drugiego do Koryntian przeczytać z 5 i z 6 rozdziału. Najpierw 2 do Koryntian, 5 rozdział od wiersza 14. Tutaj jest napisane, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. I wiersz 15. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. A więc nie tylko być wierzącym, ale z Chrystusem ukrzyżowanym, z Nim umrzeć, z Nim być pogrzebanym i z Nim do nowego życia zmartwychwstałym, aby tak wola Boża z łaski mogła się stać. To przyjmujemy to tak od Boga. I przychodzi ten znany tekst w 6 rozdziale, 2 do Koryntian, 6 rozdział. Wszyscy znamy ten tekst bardzo dobrze. Wiersz 16. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak Bóg powiedział, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. To był ten pierwotny zamiar z ludem izraelskim. Będę mieszkał między wami, przechadzał się, będę Bogiem waszym, ale proszę, proszę, dotrzymujcie mego słowa, moich przykazań, to, co daję wam na drogę, to przestrzegajcie w wierze i w posłuszeństwie. Lecz niestety inaczej się to stało. Jak to było z nowym zborem, z nowotestamentowym zborem? To ten wspaniały początek, wspaniały początek wylania Ducha Świętego. Wszyscy, którzy na nowo uwierzyli, jedno serce, jedna dusza. I po tym krótkim, błogosławionym czasie przyszły obce nauki, fałszywi bracia, wszystko, jak nasz Pan w Ewangelii Mateusza 13 powiedział, najpierw sieje ten dobry siewca, dobre nasienie, następnie przychodzi wszystko inne za nim. Słowu zostają potem dodawane jeszcze interpretacje za tym. I bracia i siostry, dla nas jest Słowo Boże naprawdę wszystkim. Wszystkim. Nie da się inaczej. Każda interpretacja jest od wroga. Obojętny, jak bardzo może być upiększana czy dekorowana. Ja niedawno się zadziwiłem, gdy mi było powiedziane, że starszy brat w zborze może nie należy bezpośrednio do zboru, ale zapytał, dlaczego nie głosi się tutaj o siedmiu gromach? I ja tak pomyślałem, tak, jak ja mogę o czymś głosić, co Bóg w ogóle nie dał zapisać, co nie pisze w ogóle w Biblii napisane. Czy mam fantazjować? W ogóle o tym nie myślę. Ani o tym nie myślę. Nie. Ani przez chwilkę. Mąż Boży jest zobowiązany naprzeciw Słowu Bożemu. Ja tutaj jestem jest zobowiązany Słowu Bożemu. I gdy tutaj jest święta powaga, ja może mówię tu już po raz ósmy albo dziewiąty, nie liczyłem tego, ale właśnie, że ten problem, co dotyczy tego problemu, jest tak wiele interpretacji i wszyscy myślą, że to jest objawienie. Objawienie jest objawieniem, a interpretacja jest interpretacją. I to jest niebiańska różnica. Ja mam nadzieję, że nadzieję w Bogu, że my rozpoznaliśmy tę różnicę. I gdy w łączności z tym, co czytaliśmy o Pawle, ja poślę cię do Bogan i było powiedziane, ty otworzysz im oczy, ty masz im otworzyć oczy. Przeczytajcie, tak jest napisane. Jak może Paweł otworzyć oczy? W tym, że zwiastuje słowo i Pan ludziom namaści oczy i otworzy. I wtedy może wypełnić się błogosławione oczy wasze, gdyż widzą, a uszy wasze, gdyż słyszą. Przez zwiastowanie prawdziwego Słowa Bożego będą ludziom otworzone oczy, serca będą otworzone i otrzymają osobistą łączność z Bogiem, z Jego Słowem. I także to z wypełnieniem Jego Słowa. I nie potrzebujecie w to wierzyć, ale ja nie mam, nie jest mi to konieczne, abym opowiadał wam jakąś historyjkę, ale te razy, które słyszałem głos Pana, to jest dokładnie tak, jakbyśmy Dzieje Apostolskie 22 przeczytali. Nic wam tutaj nie opowiadam, absolutnie nie. Mam to po prostu na sercu ciągle na nowo to powiedzieć. My nie szliśmy za jakimiś zręcznie zmyślonymi baśniami. Otrzymaliśmy Boże zlecenie przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Przynieś to ostatnie poselstwo Boże i do tego należy wszystko. Każda nauka, każda praktyka, wszystko tak jak to w pierwotnym zborze było. Tak musi to być znowu w zborze, w którym wszystko do pierwotnego stanu będzie przyprowadzone. Tak, w naszym czasie będzie to przyprowadzone. I to należy także do tego, co w drugim do Koryntian w 7 rozdziale jest napisane, w 1 wierszu. Mając tedy te obietnice, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świętobliwości swojej w bojaźni Bożej. Obie rzeczy tutaj pełne odłączenie, tak jak w wierszach 14 do 18, w wierszu 6 jest napisane, dlatego, że mamy takie obietnice odnośnie tego, co jest przedtem napisane, mianowicie wywołanie, wyjdźcie pomiędzy nich, nie dotykajcie nic nieczystego, tak ja chcę was przyjąć i chcę być wam ojcem. To jest obietnica, wywołanie. Ja chcę was przyjąć. Chcę wam być ojcem, a wy będziecie synami i córkami. 18 wiersz. Będę wam ojcem. I tak mówi Pan, Wszechmogący Bóg. I to przyjęliśmy w wierze. Usłyszeliśmy to wołanie. Wyszliśmy. Jesteśmy przy tym przez być oczyszczonymi przez kąpiel w Słowie. Tak u Efezjan 5, wiersz 27 jest napisane, że Pan swój zbór bez plam i bez zmarszczek przed swym obliczem postawi. I tak pewnie tutaj czytaliśmy to, że mamy się oczyścić ze wszelkiego splamienia i pełne uświęcenie w bojaźni Bożej mieć. Żadne zmieszanie, ale w bojaźni słuchać słowo Pana i wierzyć i czynić. Do tego chciałbym z Dziejów Apostolskich jeszcze krótko niektóre wiersze przeczytać. Dzieje apostolskie, 10 rozdział i także 11 rozdział, aby nam pokazać, jak nasi bracia na początku te słowa Pisma łączyli ze sobą i pokazali, jak wszystko się wypełniło tak, jak zostało napisane w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale od wiersza 33 czytamy tą znaną historię z Korneliuszem i jego domem. Lecz proszę, zważajcie teraz dokładnie na to, co tutaj jest mówione. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci Pan nakazał. My byśmy powiedzieli, niewierzący człowiek, Rzymianin, przywódca, i spójrzcie, Pan z nim mówił i jemu dał zlecenie, aby zawołał Szymona. I on będzie mówił słowa, które mają być słuchane. I tutaj jest napisane, jak cudownie. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co Ci Pan nakazał. Nie Twoje nie Twoje zdania, ale to, co Ci od Boga zostało dane. Czy to nie jest i naszym zdaniem, czy myślą, żeby to słuchać, co Bóg w swoim słowie powiedział i do nas skierował? I w wierszu 34 jest napisane, Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. W każdym ludzie, obojętnie jaki lud, jaki kontynent, wszyscy, którzy Panu są przyjemni. I wiersz 36. Wy znacie to słowo. Jak cudowne. Wy znacie słowo. Znacie słowo Boże. Wiersz 36. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę, a pokoju przez Jezusa Chrystusa. O pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. I tutaj jest opisane o tych wszystkich wydarzeniach, które się wydarzyły, o chrzcie Jana i jak nasz Pan został wyposażony mocą z wysokości, namaszczony został i został posłany. I wiersz 39. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. Bracia i siostry, tutaj było to pierwsze kazanie, które mąż Boży niewierzącej trzodzie czy grupie przyniósł. Te pierwsze kazanie musiało być położone o tym wszystkim, co się stało o chrzcie Jana. W streszczeniu było to podane i w wierszu 41 jest napisane nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Naoczni świadkowie, którzy także słyszeli, z nim jedli, z nim pili, z nim, z tym zmartwychwstałym, z nim, który przezwyciężył śmierć i piekło i zmiażdżył, zdeptał głowę wężowi. I jak wczoraj po południu w Böblingen powiedziałem, że jest napisane o tym wężu i jest także napisane, że on on ukąsi cię w piętę, tak, bezpośrednio, tam, tak, w piętę, bezpośrednio, może ukąsić, nie w łokieć, nie gdzieś w biodro czy w ucho, nie, bezpośrednio w piętę. Dlaczego? Żebyś ty następnie z tą piętą mógł zmiażdżyć jego głowę, tak jak w pierwszym przykazaniu, w pierwszej obietnicy, w pierwszej Mojżeszowej, trzecim rozdziale, w 15 wierszu jest napisane. On ciebie ukąsi w piętę, ale ty zmiażdżysz przy tym jemu głowę. I te wyrwiesz to żądło śmierci i będzie dane Twemu ludowi zwycięstwo z łaski. Jak często już tu mamy mówić, a zmartwychwstanie naszego Pana jest zmartwychwstaniem dla naszego zmartwychwstania. Zbawienie się stało. Śmierć jest przezwyciężona i przy powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, naszego Pana, będzie zawołane, jak Paweł w 1 do Koryntian w 15 rozdziale już napisał: o śmierci, gdzie jest Twoje żądło, piekło, gdzie jest Twoje zwycięstwo? I przechodzimy do objawienia 22 i śmierci już nie będzie. Śmierci już nie będzie, wieczne życie i radość u Boga Pana na wieki. Ale tutaj tym wspaniałym jest w wierszu 42 i 43 w Dziejach Apostolskich 10. Przykazał nam też, abyśmy, tutaj jest posłanie, przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. I teraz przychodzi to potwierdzenie ze Starego Testamentu. O Nim to świadczą wszyscy prorocy i każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Wszyscy prorocy przepowiadali o tej łasce, prorokowali o tej łasce, która nam została dana w Zbawicielu. I to piękne jest, że kazanie tak było potężnie przez Ducha zdziałane, że nie było ani czasu dla rozmyślania rozumem, tylko wiara. I wiara stała się objawieniem i to nadnaturalne przeżycie Ducha Świętego, chrzest Ducha Świętego w pierwszym kazaniu to ze sobą przyniosło. Duch Święty padł na wszystkich, którzy słowo słuchali. Takie przekonanie, taka obecność Boża się objawiła. Co to było? To wewnętrzne nastawienie. My jesteśmy tutaj przed obietnicą, przed obliczem Bożym zgromadzeni, aby wszystko słuchać, co Bóg Tobie postanowił. Bracia i siostry, musimy osiągnąć ten moment, gdzie my przyjdziemy w tym oczekiwaniu, naprawdę w tym oczekiwaniu, że Bóg swoje słowo potwierdzi. I przedtem nie możemy być zadowoleni, ale tylko wierzę z tym liczyć. Ale to idzie jeszcze dalej, bracia i siostry. Mianowicie tutaj, w Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, Dzieje Apostolskie 11, w wierszu 15 jest napisane i w 16. A gdy zacząłem mówić, wstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. Dokładnie tak, jak w Dniu Zielonych Świąt, tak stało się w pierwszym dniu, gdy poganie się zgromadzili, zebrali, aby słuchać pierwszego kazania i Bóg swoje słowo na tych z narodów tak samo urzeczywistnił jak na tych z Izraela. I teraz Dalej, świadectwo Piotra w wierszu 16. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdzie Pan to powiedział? My wszyscy wiemy, gdzie jest napisane, że to, co Jan powiedział, mianowicie Mateusza 3, wiersz 11, możemy przeczytać? Tam Jan zawołał: ja chrzczę was wodą ku pokucie, a ten, który nam, po mnie przyjdzie, ten będzie was Duchem Świętym i ogniem chrzcił. Ale następnie widzimy, jak Pan potwierdził słowo, mianowicie w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale i tutaj w wierszu 4 i 5. Jak pięknie, że nawet to, co nasz Pan powiedział, co Jan chrzcił, co Jan pogłosił, jak to harmonijnie zostało dopasowane do siebie i jak nasz Pan zatroszczył się o to, żeby Piotr w pierwszym kazaniu to, co Pan zapowiedział, to w streszczeniu dalej podał. Przeczytajmy w Dziejach Apostolskich pierwszy rozdział. Tutaj jest napisane w wierszu 4 i 5. Dzieje Apostolskie 1, wiersz 4 i 5. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. I teraz mówi nasz Pan odnośnie świadectwa Jana i mówi: Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Ta pełna zgodność Starego i Nowego Testamentu, ta pełna zgodność tego sługi, który był Pan, którego Pan poznał, posłał przed sobą, i jak to potwierdził, aż do Dnia Zielonych Świąt i dalej, aż do wierzących z narodów, ta pełna zgodność, którą nam Bóg przez te naturalne przeżycia przed oczy postawił. Dziękuję Bogu za to sprawozdanie z pierwszych dni, z tego czasu, gdzie wszystko się rozpoczęło. Ale bądźmy szczerzy, gdy nie moglibyśmy o tym powiedzieć, co Bóg w naszym czasie uczynił i czyni, bylibyśmy biedni wtedy. To, co Bóg na Izraelu uczynił, co na początku się stało, to mogą wszyscy kaznodzieje ludziom zwiastować. Ale pytaniem jest, kto ma to słowo tej godziny? Kto ma Boże poselstwo? Kto ma obietnicę, o które się teraz rozchodzi? Nie będziemy się tym głębiej zajmować, ale to leży mi naprawdę na sercu, aby wszystko tak biblijnie ułożyć, tak biblijny fundament postawić do dyspozycji, abyśmy wszyscy byli pewni i wiedzieli, tak Bóg to przyobiecał i tak dzieje się to w naszych dniach. Jeszcze z listu do Efezjan z 3 rozdziału, aby nam dodać odwagi, aby iść naprzód z Panem. I teraz chciałbym zapytać, czy my wszyscy rzeczywiście ze serca przez objawienie przyjęliśmy, co Bóg nam na ten czas przyobiecał. I ja nie potrzebuję jeszcze raz podkreślać tego. To jest naprawdę największy, najwspanialszy czas, ale z drugiej strony także najniebezpieczniejszy czas, mianowicie ten odcinek czasu, o którym nasz Pan powiedział, że wystąpią fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i będą czynili wielkie znaki i cuda. I Pan będzie musiał im odpowiedzieć: precz ode mnie, nie znam was, czyniciele nieprawości. Wszystko się dzieje, ale gdy spojrzymy od tego dalej, i otworzymy nasze oczy i widzimy, że Pan wypełnił w naszym czasie. Spójrzcie, oto poślę wam proroka Eliasza. On zwróci serce dzieci, serce ojców, będzie kierował. On wszystko przyprowadzi do właściwego stanu. Mam wam to powiedzieć, brat Branham nie mógł świadectwa dla samego siebie złożyć. On nie mógł tego, dlatego ani raz nie zmienił Mateusza 17, wiersz 11, ani Marka 9, 12, ani raz nie zmienił. To są te najważniejsze miejsca pisma, Biblii, które mamy, gdy nasz Pan powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Eliasz przyjdzie i wszystko znowu przyprowadzi do właściwego stanu. Brat Branham wiele miejsc pisma ani nie zmienił, gdyż nie mógł złożyć świadectwa za samego siebie. I teraz moje pytanie: kiedy mogły być napisane Ewangelie? Po tym, gdy wszystko się stało. Wtedy można było podsumowanie spisać i nam pozostawić. Kiedy można było służbę, która była obiecana przez Boga, brata Branhama, właściwie uporządkować zgodnie z pismem, po tym, gdy było dokonana. Przedtem nie było to w ogóle możliwym. I teraz powiem wam, gdy tak w cichej godzinie widzę Boży plan zbawienia i Duch Święty we wszystkie te głębie wprowadza, jestem ciągle na nowo pod wrażeniem na nowo, jak Bóg jest zatroszczony aż do tych szczegółów nam na podstawie słowa, bezpośrednie wprowadzenie w Jego słowo i w Jego zbawienną radę dać. Teraz, jeszcze raz, proszę, myślę o tym, jest naprawdę napisane, nikt nie składa świadectwa za siebie. Kto sam za siebie świadectwo składa, nie jest prawdziwe jego świadectwo. Tak jest napisane. Bóg troszczy się o wszystko. Bóg myśli o wszystkim. Bóg czyni wszystko dobrze. Możecie być spokojni. Ale tutaj jeszcze parę wierszy z tego wspaniałego tekstu Efezjan, 3 rozdział, o wywołaniu o tajemnicy Bożej. Efezjan 3, od wiersza 3, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Bóg zawsze używał mężów, którym swoje słowo i tajemnice i także to tą wielką tajemnicę w Chrystusie mógł powierzyć. I w wierszu 5, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona. Jego świętym apostołom i prorokom. Czy nie dożywamy dzisiaj tego samego? To, co w przeszłych czasach nie było objawione, nie było zapowiedziane, nie było powiedziane, gdyż czas wypełnienia jeszcze tam nie był. Bóg objawia swoje słowo w czasie wypełnienia, otwiera oczy nasze do tego i że możemy to w wypełnieniu z łaski widzieć i możemy dożyć. Ale także tutaj nie jest napisane tym charyzmatykom albo nauczonym w piśmie, ale tym swoim, nie jakim apostołom czy jakimś tam prorokom, ale swoim apostołom, swoim prorokom to słowo zostało objawione. Jak to jest dzisiaj? Bóg objawia to tym swoim i On postanowił służby do zboru i w tym niesiemy odpowiedzialność przed Wszechmogącym Bogiem, także w tym czasie, do którego doszliśmy. Czy Bóg mógł objawić wam swoje słowo? Czy pokazał wam te konteksty? Czy mógł dać jasność we wszystkim, tak jak jest napisane w wierszu 8 i 9 u Efezjan 3. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. Żadnego wywyższania się czy dumności. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe. I wiersz 9. I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu. O, amen. Który wszystko stworzył. Nie tylko ze zwiastowaniem, ale z tym, co naprawdę się dzieje, co z tym jest połączone i o to się rozchodzi nam dzisiaj. Nie tylko postawić coś, ale że Bóg ma plan zbawienia, ale że ten plan zbawienia w rzeczywistości i w wypełnieniu z łaski pokazać i zawołać do ludu, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi zborom z łaski. I czytajmy tutaj jeszcze raz. I abym na światło wywiódł tajemny plan. My żyjemy, jak się mówi, w czasie wyjaśnienia. Tutaj rozchodzi się o duchową część, zakres duchowy. I abym na światło wywiódł tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Tak. Tam, z tą wielką tajemnicą, który Bóg, która była w Bogu Stworzycielu od wieków, była ukryta i teraz w rzeczywistości, w wypełnieniu pokazać i powiedzieć, tutaj jest ta tajemnica i tutaj ona się wypełnia i tutaj się dzieje to, co zostało przyobiecane. Bracia i siostry, proszę, abyście to przyjęli. My żyjemy w czasie, nie gdzie ludzki duch bada i interpretuje, ale w czasie, gdzie Duch Święty nas wprowadza do całego planu zbawienia i do wypełnienia tego Bożego planu zbawienia. Co pozostaje nam jeszcze więcej, jak tylko Bogu z serca dziękować i w wierze naprzód iść. I jeszcze całkiem na końcu musi być wypełnione, co w wierszu 10 jest opisane. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Przez okręgach niebieskich poznały przez zbór różnorodną mądrość Bożą. Ale przez zbór ma być dane ten dowód, że Bóg ma rację, że Boże Słowo jest w urzeczywistnieniu, że Bóg czyni, co przyobiecał. I w podsumowaniu w wierszu 11, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I dzisiaj urzeczywistnia to przez Jezusa Chrystusa w zborze. To, co On zaplanował przed założeniem świata, przed upadkiem w grzech, przed stworzeniem, gdy jeszcze nic nie było. Bóg już ten plan zbawienia miał przed oczami i już wtedy prowadził i teraz prowadzi go w tym przebiegu czasu do końca. Powiedzmy jeszcze raz, dzięki Bogu za to wspaniałe słowo. Dzięki Bogu za wszystkie konteksty, za wszystkie łączności i konteksty Starego i Nowego Testamentu. Jak już było powiedziane, sługą to ta służba tego sługi. I gdy Bóg potwierdza, wtedy jest to dożywane. Tak jak w domu Korneliusza. I ciągle na nowo przychodzi, rozchodzi się o to szczególne, jak szczególnie u Jana 13, wiersz 20. Gdy kogoś posyłam i wy go przyjmiecie, przeczytajmy jeszcze ten wiersz na koniec. Chciałbym właściwie całą Biblię przeczytać. Chciałbym wszystkie słowa przeczytać. To jest po prostu tak potężne. Nie mogłem nic za to. Jestem pod wrażeniem z powodu słowa Pana. Wszystkie te konteksty, które znajdujemy w Piśmie Świętym. I tutaj w Ewangelii Jana w 13 rozdziale Pan to powiedział. Zaprawdę, 20 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. To jest Boże posłanie, musi być przyjęte, aby przyjść do posiadania tego, co miało to wykonać, to posłanie. I wtedy wychodzi do wypełnienia. To słowo, które wychodzi ode mnie, nie powróci na pusto z powrotem, ale wykona to, na co zostało posłane. Ale Bóg aż dotąd ciągle używał ust ludzkich, aby swoje drogie i święte słowo dalej podawać. I Piotr mógł napisać i powiedzieć: to jest słowo, które wam zwiastowaliśmy, które pozostanie na wieki. Dzięki Bogu. Także za wypełnienie obietnicy w naszym czasie. Dzięki Bogu za posłanie swego sługi i proroka. Dzięki Bogu za kryształowo przejrzyste poselstwo, które możemy nieść. Na cały świat możemy nieść. Bądźcie pobłogosławieni błogosławieństwem Wszechmogącego Boga. I Bóg Pan zatroszczył się o to, że my słyszeliśmy poselstwo, przyjęliśmy posłańca, uwierzyliśmy w poselstwo. Nie troszczcie się już o nic. Wierzcie, bądźcie posłuszni, naśladujcie Pana. On wszystko dobrze uczyni. Będziemy w tym dniu bez oskarżenia, bez plam i zmarszczek przed Panem staniemy obmyci we krwi baranka, we krwi nowego przymierza i oczyszczeni w kąpieli w słowa. Jesteście już oczyszczeni z powodu słowa, które do was mówiłem. Nie martwcie się, wierzcie i będziemy wspólnie widzieli wspaniałość Bożą. Jemu wszechmogącemu Bogu, żywemu Bogu, który dzisiaj jeszcze jest ten sam, który dzisiaj mówi i dzisiaj nas tak ułaskawił, że możemy mieć udział w wykonaniu część w tym wykonywanym jego planie zbawienia, który przed założeniem świata został postanowiony. Uwielbiony niech będzie jego imię. Powstańmy. Zaśpiewajmy tak, jakim jest, tak musi być. Zaśpiewajmy to w wierze i w zaufaniu.
So muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Ich
oddajemy cześć tylko Jezusowi.
Denn seine herrliche Liebe. Singen wir noch mal.
Zaśpiewajmy jeszcze. Godzien jesteś, godzien jesteś.
Du bist würdig. Du bist würdig. Du bist würdig, o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja. Seine Wahrheit schreitet voran.
Wir bleiben noch im Gebet. Pozostaniemy jeszcze w modlitwie przed Panem i gdy ktoś ma pragnienie być włączonym w tą modlitwę, dzisiaj rozchodzi się o to szczególnie, żeby nam przez objawienie, naprawdę przez objawienie od Pana, to zbawienie w rzeczywistości było pokazane, żebyśmy bezpośredni udział w tym mogli mieć, co Bóg obecnie czyni. Żeby Pan nie musiał nad nami płakać i powiedzieć, Ach, gdybyście w tym waszym dniu rozpoznali, o co się rozchodzi. My to rozpoznaliśmy. My poselstwo i posłańca i te obietnice i Boga rozpoznaliśmy. Jezusa Chrystusa jako tego widzieliśmy i słyszeliśmy, który pomiędzy siedmioma złotymi świecznikami się przechadza. Słyszeliśmy przecież o tym, jak bratu Branhamowi było powiedziane, że on miał iść do kanionu Sabino i tam była ta nadnaturalna chmura. Dzięki Bogu. Nie tylko Jan na wyspie Patmos. Także brat Branham, mąż od Boga posłany, prawdziwy sługa, prawdziwy prorok. Jemu zostało to pokazane i objawione, to, co mamy głosić i zwiastować. I następnie był marzec 63 rok, gdy ta księga z siedmioma pieczętami została otworzona. Bracia i siostry, my żyjemy w tej rzeczywistości, w urzeczywistnieniu Bożego planu zbawienia, który w naszych dniach przychodzi do zakończenia ze zborem i z Izraelem. Błogo tym, temu, który może wierzyć, gdyż kto wierzy, temu będzie ramię Boże objawione, a kto wierzy, temu będzie Słowo Boże objawione. I przez to mamy udział w tym, co Bóg obecnie czyni. Ja myślę, że wszyscy będziemy się modlić, wspólnie wierzyć i wspólnie Boga dożyjemy. Zakończymy. Włączamy wszystkich braci i siostry nasze, gdziekolwiek oni teraz są online, z nami połączeni i z Panem połączeni są, szczególnie w południowej Ameryce i w północnej Ameryce, szczególnie w Kanadzie. Niechby Bóg błogosławił z obfitości swojej łaski. Módlmy się wspólnie i prośmy Boga o to, żebyśmy te słowa, które dzisiaj słyszeliśmy, żebyśmy je wierzyli i w wypełnieniu i w rzeczywistości z łaski mogli dożyć. Otworzymy wszyscy usta i módlmy się wszyscy tak, jak to leży na naszym sercu. Umiłowany Panie, Tyś na tym miejscu z nami mówił. Słyszeliśmy Twoje słowo, Twój głos i dziękujemy Tobie z całego serca. I ja proszę o przełom duchowy. Uwolnij nas. Uwolnij nasze języki, abyśmy Ciebie chwalili, Tobie dziękowali, uwielbiali Ciebie za łaskę, która nam stała się w udziale teraz, że możemy teraz żyć i możemy widzieć Twój plan zbawienia w wypełnieniu. Możemy dożywać tego. Wielki Boże, Tobie dziękujemy. Umiłowany Panie, jestem pod wrażeniem w Twoim Słowie i przez prowadzenie Twojego Ducha Świętego. Umiłowany Panie, miej Ty Twoją drogę i daj objawienie poprzez Twojego Ducha Świętego. Wielki Boże, Tobie niech będzie chwała i cześć, uwielbienie przyniesione od nas wszystkich. Halleluja. Nie tylko 24 starców czy żywe istoty. My także zaśpiewamy, śpiewamy tę nową pieśń. Halleluja. Niech wszyscy powiedzą halleluja, halleluja. Uwielbienie, cześć, chwała i uwielbienie. Chwała i uwielbienie. Sei unserem Gott. Niech będzie Bogu naszemu. Niech będą naszemu Bogu od wieków na wieki. Halleluja.
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 Haben wir noch Geschwister unter uns?
Czy mamy jeszcze bracie, siostry między nami, którzy jeszcze nigdy nie powiedzieli ale halleluja? Czy mamy jeszcze takich między nami? Bracie Kufa.
Amen.
Bracie Kufa, dziękuję jeszcze.
Amen. Ja. O Gott. Halleluja. O Amen. Amen. Mein Gott. O Gott. Halleluja. Segne meinen Bruder. Segne meinen Bruder besonders. O Gott. Halleluja. Halleluja. O Gott. O Gott. Halleluja. Halleluja. O Gott, mein Gott, O Gott, mein Gott, mein Gott, Halleluja, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Halleluja, Halleluja, preis sei Gott, preis sei Gott.
Chwała Bogu, chwała Bogu.
O